Szok, Tadeusz, przeżyłem właśnie, jak widzowie. Zobacz.
Ja się rozglądam i w ogóle nie wiem, gdzie jestem.
Zaczynamy ten odcinek z poziomu ziemi, a zawsze byliśmy na balkonie.
Balkon się nam zepsuł.
Balkon się zepsuł.
Balkon się zepsuł.
Ale my się na szczęście nie zepsuliśmy. Taką mamy nadzieję.
Radziu.
Tadziu.
Witamy was serdecznie. Tym razem naszym gościem będzie Radek Grabowski z CD Projekt Red. Witamy cię. Normalnie byśmy cię tam z góry witali, ale...
Tak, ale zapraszamy, żebyś pomachał tam o tu.
Pomachać do matki.
I teraz wszyscy machamy tu. Zapraszamy na nowy odcinek programu FOPA.
Dziwnie jest tak, nie?
Ale jakoś się odnajdziemy.
Nieludzko jakoś.
Odnajdziemy się. Bądźcie z nami. Trzymajcie za nas kciuki. No dobrze, sobota, wieczór, dzień dobry, kłaniamy się, witamy.
Sobota, wieczór?
No sobota, wieczór.
Jest sobota, wieczór, witamy serdecznie w sobotę. Cześć Radek.
Cześć Tadeusz.
Rzadko się zdarza, żebyśmy mieli gościa, który pracuje w branży prawie tyle czasu, co ja.
Myślę, że...
Ha! Tego się nie spodziewałem.
Troszeczkę krócej.
Ale niewiele.
Niewiele, 25 lat.
No więc właśnie, też jest zaczynał w 1998?
Ósmym.
Wcale nie tak... Dużo krócej ode mnie, bo ja zaczynałem w 96.
Wiesz, zdążyłem do tego 98, przeczytać jeszcze parę tekstów w Gamblerze, które napisałeś i tak pomyślałem sobie, co zrobić, żeby być takim jak ty.
Czyli to jest kolejny gość, którego Tadeusz zainspirował do pracy w branży gier. Rzadko się też zdarza, że na tej kanapie gościmy jeszcze jednego Radka, więc jest dzisiaj dwa na jednego, dwóch Radków.
Który z was jest który teraz?
No Tadeusza, więc trzeba sobie jakoś to ustalić.
Macie okulary obydwaj? Nie, to nie można powiedzieć, że
dobrze,
Radek okulary.
Radek i Radosław, to ci pomoże?
Radek i Radziu?
Radziu, to może być.
Możesz być Radkiem, a on będzie Radziem?
Oczywiście, chyba że wolisz odwrotnie.
Ja ostatnio stałem się bardziej poważny i używam Radosław jeszcze, to tak przy okazji. Zmian w życiu.
Radku, razem z Radosławem chcielibyśmy się dowiedzieć, skąd żeś się w tym 98 roku wziął? W Techlandzie, tak? To było razem
w Techlandzie jeszcze nie.
Nie, czekaj, ty gol przecież najpierw.
Jeszcze to wtedy gry online jeszcze nie istniało.
Jeszcze przed golem?
Jeszcze przed golem.
Radek przeszedł taką klasyczną drogę od dziennikarza.
Opowiadaj.
Dewa.
Zaczęliście od tego cyberpunka chyba gdzieś w tym programie, więc z tym cyberpunkiem to w tym 98 już było jakieś powiązanie. Ponieważ w tym 98 istniał taki magazyn.
Cybermycha.
Nie Cybermycha. To jeszcze przed Cybermychą, ale Cybermycha też było. Magazyn cyberkulturalny Cyber.
Był
jest,
Cyber.
Był Cyber. Cyber.
Miał taki bardzo nietypowy format. Wąski, a wysoki.
Mhm. Bo tam albo się robiło kwadratowe, albo się robiło takie wysokie.
Tak jest.
I ty byłeś w tym Cyberze?
I ty byłeś w tym Cyberze,
taki, taki 15-latek, który już miał wtedy internet, napisał maila do redakcji z zapytaniem, czy oni by sobie nie chcieli jakieś treści o grach opublikować, bo widziałem, że nie było, bo to był taki magazyn o cyberkulturze, o wszystkich takich nowinkach technicznych, co teraz są normalną częścią naszego życia.
Ty żeś tam na modem, rozumiem, tak?
Tak, ten modem, ten 36600, ten modem.
To szybszy.
No i napisałem tego maila, zaprosili mnie na Ostrobramską tutaj do redakcji niedaleko. Taki 15-latek z liceum, z ojcem przyjechałem i zaproponowali mi pracę. Tylko, że mówią mi tak, że muszę sobie wyrobić NIP. Ja tak patrzę na
lat
ojca.
Lat 15, tak. Co to jest NIP, co tato? To jest?
Tak, patrzę na ojca, mówię, tato, co to jest ten NIP? No tato mówi, że okej, to pojedziemy wyrobić. Więc pojechaliśmy wyrobić ten NIP.
15-latkowi już można wyrobić NIP?
Można było wyrobić NIP.
Kurde, to może to jest pomysł jakiś z tymi dziećmi zatrudnianiem takim, że młodsze?
No może tak, no.
Może to był błąd, że żeśmy odeszli od tego w tym dwudziestoleciu międzywojennym.
Że może na czarno, że robiliśmy tyle rzeczy bez NIP-u?
Nie, bardziej zmierzałem do tego, że dzieci, nie wiem dlaczego nie pracują, skoro mogą pracować od 15 roku życia.
A ja bardziej jakoś tak staram się uciec od tego tematu.
A ja uważam, że to jest bardzo wychowawcze.
Żeby dziecko uczyć jakby od najmłodszych lat pracy?
Pracy, a nie na przykład oglądania YouTube'a.
Pozdrawiam dzieci swoje.
Wracając, ale... poczekaj, masz 15 lat, twój ojciec już widzę kombinuje, jak cię wykorzystać w pracy, nie kopalnia, więc zawsze to jest przynajmniej bonus.
No myślę, że nie kombinował akurat w tę stronę, ale dzięki niemu na przykład miałem ten modem 36600, całkiem szybki.
Ojciec gracz?
Gra do tej pory jeszcze w Age of Empires 2, ciągle w tę samą wersję. Nie w remaster, tylko w oryginał.
Tylko oryginał, o Jezus, tak. Takich ludzi najbardziej szanujemy.
Tak.
Takich, którzy od 1900 30 siedzą i grają cały czas w tego samego Ponga.
I, bo on ma taką bardzo specyficzną strategię grania w tę grę. To znaczy on nie wygrywa budując armię, tylko budując mury obronne i wieże i obudowuje przeciwnika taki, na wyniszczenie.
To jest taki turtling, zdaje się, że to się nazywa chyba, tak?
Jeśli taki tak budowanie, mówisz, to pewnie tak,
tak
jest.
Idziesz tak. Bazą w stronę przeciwnika, to się turtling chyba nazywa.
Tak małymi kroczkami, że kropla drąży
skałę. Ale to piękne. Ale czy on robi w ogóle jakieś takie dziwne akcje w stylu, że tak jak wiesz, że tam ludzie budują swoje miasta w SimCity i tam największa ilość mieszkańców na metr kwadratowy, on robi już coś takiego też w tym? Że tak się bawi grą?
Muszę go zapytać, wiesz, jakoś tak nie gadamy o grach na bieżąco.
Bo jestem bardzo ciekaw, co można zrobić właśnie, wiesz, jak się gra 30 lat w jedną grę i to w dodatku tą oryginalną, a nie w tego remastera, to do jakiego poziomu zmasteryzowania i też znudzenia tym tematem dochodzisz i co tam wymyślasz już później właśnie, bo zabudowanie przeciwnika swoją drogą cudowny pomysł. Budujesz się tak długo, że...
Twórcy na to nie wpadli, prawda? Nikt no nie miał tyle cierpliwości, nie?
Wiesz, no w ten sposób się QA robi. No dobra, no i no masz tak, te 15 lat, ojciec cię zaprowadził, wyrobił ci NIP.
Tak. Wyrobiliśmy sobie ten NIP, no i to była pierwsza praca, ponieważ za tę pracę wydawnictwo chciało mi zapłacić, no to żeby mogli mi zapłacić, podpisać ze mną umowę.
Tekst? Pamiętasz?
O ile dobrze pamiętam, NHL 98.
Czyli giereczki, tak? Nie technologia, tylko od razu giereczki.
Nie, od razu giereczki, od razu na grubo, giereczki. Mhm.
Tak. Ale to oni w ogóle nie byli zaskoczeni, że 15-letek przyszedł, od razu tak zaproponowali
to. Były robotę. Inne czasy, w tamtych czasach nasi koledzy pracowali właśnie, że jak to mówiłem, tak, w kopalniach, wiesz. Więc wiesz, normą no tak, było
tak,
to, że...
Tak, na dzień dobry, jakby to ich nie zdziwiło, a średnia wieku w redakcji jaka była?
Myślę, że to byli już panowie 17. W wieku naszym, obecnym naszym, czyli w okolicach 40. Natomiast ja byłem tam takim dzieckiem zdecydowanie w tym wszystkim.
Napisałeś recenzję NFL-a i to do Cybera, Out of All Things.
NHL-a, NHL-a.
Do Cybera, NHL-a. Nie NFL-a, NHL-a. Hokej w ogóle jest.
Hokej, tak.
Hokej, to już właśnie nie robi się hokejów teraz.
Nie, co trzeba.
Robi się jeszcze?
I hokej, i wychodzi, i...
Ja nie widziałem hokeja.
I koszykówka wychodzi, ale... i piłka nożna cały czas, co roku.
Jakoś, że się z tego Cybera udało ci się szybko gdzieś, rozumiem, wyewakuować do takiego większego gamingu, bardziej takiego pierwszoligowego, bym powiedział.
Szybko to jeszcze nie, bo to było jeszcze parę lat.
Ile lat żeś tam siedział?
Do 2002 roku, bo jeszcze wtedy...
Cztery latka to no, zawsze...
Cztery lata, bo potem po Cyberze był jeszcze serwis internetowy. Mhm. Newsy, recenzje, teksty o grach po prostu. Taka praca dla... ucznia liceum.
Mhm. No, radki tak mają. Ja też poszedłem do pracy dosyć szybko w 8 klasie podstawówki.
No, zrobić sobie dziecko, dać mu na imię Radek i posłać do pracy, jak miał
samo będzie ganiało do roboty, nie ma problemu.
To po prostu, tak mają.
Tak mają radki. Ja też w radiu studenckim właściwie zaczynałem. Też miałem starszych kolegów i koleżanki zawsze i bo tam nie chciałem się pracować, to ja chodziłem. No. Zawsze wiesz, trzeźwy, na czas. Idealny pracownik.
No co się ma dzieci.
Dokładnie.
Wracając. Siedzisz w internetach i co? I w tym momencie się pojawia jakiś już taki większy gaming? Bo jednak cyber, umówmy się, że no, nisza niszy, prawda? Pamiętamy, że to pismo istniało, ale jak miał sobie przypomnieć, co tam w nim było, to oprócz tego, że twoje artykuły, to by było ciężko.
Nikt nie pamięta już, to było tak dawno. Natomiast zaczął się większy gaming, to prawda. Powstał taki serwis gryonline.pl. On na początku był takim bardzo, można by powiedzieć, niszowym serwisem poświęconym roleplayom. Nawet się jeszcze wtedy gry online nie nazywał, tylko Tower of Dreams. Mm-hmm. I to była taka zatoka dla fanów roleplayów po prostu. I potem z tego wyewoluowało gry online, do którego tam w tym 2002 roku znowu napisałem maila z pytaniem, czy szukają kogoś do pisania tekstów o grach.
Więc jeżeli ktoś się zastanawia, jak zacząć swoją przygodę, to po prostu trzeba maila. Napisać,
ale to jest, no. Wiesz co, bo to zupełnie szczerze...
Ale to działa. Jest,
to działa i tak jak właśnie bardzo wiele historii ludzi, którzy do nas przychodzą i którzy z nami rozmawiają, się zaczynają właśnie od tego, że no stwierdziłem, że napiszę i zobaczymy, co się stanie. Napisał i dostał się do pracy, tak? I został, nie wiem, game developerem i robi gry po dzień dzisiejszy.
No bo to więc... właśnie o to chodzi, tak? Żeby wykonać ten pierwszy krok, żeby się
ale
że nie
wiesz,
kitrać,
że,
tak?
Bo raczej nie człowiek nie myśli nie o tym, że wystarczy, że napiszesz maila i że to w ogóle cokolwiek, że ktokolwiek tego maila przeczyta.
No i właśnie dlatego to działa.
A to działa.
No to jest chyba kwestia odwagi, co nie? To znaczy, tak. Musisz napisać, to cię nic nie kosztuje. Wystarczy po prostu mieć pomysł na to, jak tego maila napisać. Piszesz i potem ostatecznie taką pracę
przed odrzuceniem, mi się wydaje. To jest jakby główny
albo ten. Takie przekonanie, że tyle ludzi do was pisze, na pewno moja wiadomość zniknie w morzu tych maili. A okazuje się, że prawda
znika.
Jest inna.
Nie, nie
że
znika.
Jednak te maile ktoś tam czyta i jednak warto je przesyłać, żeby właśnie zrealizować to swoje marzenie.
Więc... A do Gola to RP-szki, czy...
Wiesz co, Newsroom. Na samym początku to był Newsroom przez kilka lat. Encyklopedia, która wtedy jakby była na Golu czymś, czego nie było nigdzie indziej. Szkielet jakby serwisu był budowany w oparciu o encyklopedię, o krótkie opisy gier razem ze screenshotami, z trailerami. Baza encyklopedyczna po prostu, dzięki której gry online miało potem...
Umówmy się, że co zawsze będę powtarzał, cała branża recenzencka korzystała z gier online jako głównego źródła, żeby sprawdzić jaka gra, za ile, jakie jest prawidłowe zapisywanie tytułu, czy z dwukropkiem, czy z myślnikiem, czy co tam jeszcze innego. Kto dystrybuuje i za ile. To było zawsze się leciało na Gola, żeby sprawdzić te konkretne dane, bo tam były zawsze w jednym miejscu. I już było wtedy dobre SEO i wyskakiwał zwykle na pierwszym miejscu też w serczu.
I w pewnym momencie przyszedł ten czas jakby wyboru tej poważnej, w cudzysłowie, pracy, że wiadomo, dziennikarstwo to trochę też pasja, a z drugiej strony no, nie jest to zbyt intratny zawód, więc trzeba poszukać czegoś, co daje pieniądze. Czy tak było w twoim przypadku, że faktycznie przejście do PR-u wiązało się z tym, że trzeba było w końcu pójść do poważnej pracy?
Wiesz co, to było tak, że gdzieś już widziałem w trakcie pracy w gry online, jak pracowali PR-owcy. Widziałem, na czym polega taka praca. Miałem z nimi styczność, bo jeździłem na targi, na przykład na Games Convention do Lipska, czy potem na Gamescom już do Kolonii. Spodobało mi się to, pomyślałem, że no, jak się robi coś takiego? Czy trzeba mieć jakąś szkołę ku temu zrobioną i tak dalej? Już wtedy byłem na studiach. Studiów nie robiłem w kierunku PR-owym, więc...
A jakie studia?
Historia.
Historia.
Żeby jeszcze było ciekawiej, prawda?
Tak. Nie, no to klasyczne studia humanistyczne.
Nie, no bo jak idziesz do PR-u i jesteś związany, załóżmy, z konkretnym studiem, no to stajesz się pewnego sensu niewolnikiem danej gry. Jednak w dziennikarstwie możesz pisać o wszystkim, a idąc do PR-u...
O nie, mordo, idąc nagle... do PR-u, jak idziesz do klienta, to stajesz się królem świata.
Nagle, dobra, może królem świata dla kolegów, tak, z którymi jeździsz na tego rodzaju wypady.
Dla siebie, nie.
Ale być może właśnie to jest taki trochę kaganiec.
Ty pracowałeś w agencji kiedykolwiek?
Czy nigdy w agencji, nigdy zawsze u dewelopera.
Zawsze u dewelopera. No,
dlatego wiesz, musisz pisać o jednej grze.
Znaczy, nie.
To może lubisz, tak?
Jest odwrotnie, ale stary. Bo jak idziesz do agencji, to stajesz się niewolnikiem wszystkich i wszyscy tobą poganiają. A jak idziesz do klienta, czyli do właśnie dewelopera, do takiej firmy, to ty rozmawiasz
to
z agencjami.
Ty jesteś jakby ze strony klienta.
To ty jesteś klientem i to ty rozdajesz karty, a nie tobie.
Ale w tym pytaniu bardziej chodzi o to, że jesteś związany jakby z jednym tytułem.
No prawda,
tak?
Ale to ma swoje zalety bardzo
duże. Albo z kilkoma, jeśli robisz kilka naraz.
No właśnie. Czekaj, napisałeś maila, tak?
Nie, to już było bardziej...
Napisałem maila, spytałem się, czy nie potrzebują PR-owca i mnie przyjęli.
To już było bardziej skomplikowane. Tam już była taka normalna rekrutacja. To znaczy, była oferta pracy nie na PR-owca, tylko na specjalistę do spraw marki, jak to się tam wtedy nazywało.
Brand manager, na nasze dzisiejsze czasy.
Była taka rekrutacja, no i w tej rekrutacji wziąłem udział, zgłosiłem się. Zaprosili mnie do Wrocławia, bo wtedy mieszkałem w Krakowie jeszcze. Mhm. Przyjechałem, przeszedłem rekrutację i zacząłem.
A to w ogóle tak Warszawa, Kraków...
Ale wiesz, że ja nie jestem z Warszawy.
No wiem, że nie jesteś. Właśnie dlatego ta Ostrobramska mnie
skończyła. Tak jest. Kraków, Warszawa, NIP.
Ten NIP.
No więc
powrót
właśnie,
do Krakowa.
Przyjechał do Warszawy tylko po NIP i żeby się...
Nie, ja tego właśnie o to chodzi. Ten NIP to ja wyrabiałem w Rawiczu. W takim mieście w Wielkopolsce.
Ten? Warszawa, Rawicz?
Bo mieszkałem niedaleko.
Kraków?
Próbuję połączyć Rawicz, kropki na mapie, Polski, ale to też się najeździł
za tą jeszcze
pracę.
Toruń, bo tam byłem na studiach.
No to wszystko się zmienia.
Dobra, wróćmy do tego Wrocławia.
Wrocław,
zaczynasz się rekrutować, jesteś w Krakowie, z Krakowa do Wrocławia akurat jest blisko. Blisko?
No, nie, jechałeś
nie, czekaj, też nie blisko, 4 godziny.
Wrocław jest najdalej na świecie.
Wrocław jest drugim najdalszym miastem
Piękne,
w Polsce,
ale daleko.
To wiadomo. Tak.
Jest daleko, no ale się udało tam przeprowadzić dość szybko i to akurat było w miarę blisko miejsca, skąd pochodzę, gdzie się urodziłem, bo jestem właśnie stamtąd. Więc do tego Wrocławia mi było blisko tak sentymentalnie. Mhm. Tam zostałem w tym Techlandzie kilka lat. do 2015 roku, do premiery Dying Lighta. Mhm.
Do premiery Dying Lighta i do premiery też Wiedźmina, tak się składa akurat. No, tak, że tak się, na zakładkę, tak żeś trafił, zaliczyłeś dwie największe premiery polskich gier.
W ogóle to był szczęśliwy rok, prawda? Ten
w ciągu 3 miesięcy.
Dla polskich twórców gier, tak? Dying Light i Wiedźmin 3.
2015 był w ogóle przełomowy, jeśli chodzi o polskich twórców gier w ogóle. Szczególnie, że wychodził najpierw Dying Light, który wychodził w styczniu, na przełomie stycznia i lutego. Potem zaraz Wiedźmin, to znaczy zaraz, no w maju, no w maju. Praktycznie zaraz.
Ale mówię, w 3 miesiące, żeś tak Uskoczył dwie największe premiery polskich gier w historii.
No właściwie no, tak.
Do up to date, tak powiem.
No do CD Projektu przychodziłem jeszcze, w sensie jak się do nich rekrutowałem, to jeszcze nie wiedziałem, że
napisałeś
Wiedźmin...
Napisałeś maila?
Tak.
Spytałeś, czy nie potrzebują PR-owca?
No, tam też akurat było ogłoszenie po prostu. Ale mieliśmy...
Czyli to jest kolejny sposób, odpowiadać na ogłoszenia, że jak widzicie ogłoszenie i na nie napiszecie... To
nie bać się.
Nie bać.
Tak, w ten sposób.
W rzeczy samej nie bać się. Po prostu było ogłoszenie, akurat CD Projekt szukał PR-owca. No myślę, że znalazł.
Ale dlatego, że już męczył się ten Wrocław, że za daleko, że te zombiaki już nie?
Wiesz co, wiedziałem, że projekt się będzie kończył po prostu. W sensie mieliśmy kończyć tego Dying Lighta w styczniu.
Bo też fantazy było na stole w Techlandzie.
Nie wiem, czy jeszcze... wtedy jeszcze pracowaliśmy nad Hellraidem.
Jeszcze Hellraid.
Tak, Hellraid w ogóle był pierwszą grą, z którą kiedykolwiek na E3 pojechałem, czyli na te targi w Los Angeles,
Jezus,
już nie ma.
Byłem na E3 na pokazie Hellraida. Widziałem najbardziej zrezygnowanego deva wtedy w życiu. Faktem, że to był ostatni dzień targów, i to już chyba w niedzielę, po targach już w ogóle, targach. I on był bardzo zmęczony, bo on już chciał do domu. Ale jesteś w domu, ale ja chcę wy do domu.
Bo wiesz, jak to się robi, takie targi. Takie targi robi się naprawdę w bardzo krótkim czasie. Masz 3 dni pracy, nie po 8 godzin, nie po 12, czasami po 14.
Po 14 albo dłużej, tak. Od rana do wieczora. Więc
pokazy, rozmowy, prezentacje.
A nie chciałeś zostać w Techlandzie?
Wiesz co, myślałem właśnie, co jest następne, jaki można jeszcze dalej krok zrobić. No i ten CD Projekt z tym Wiedźminem po prostu to był zawsze dla mnie takie miejsce, w którym chciałem pracować po prostu. Mm-hmm. Tak. No i pomyślałem, że okej.
Okay, aspiracyjne, że tak powiem.
Aspiracyjne, tak? Może można tak powiedzieć. Przy czym nie wiedziałem, że ten Wiedźmin jeszcze on będzie przesunięty. Jego premiera się przesunęła z lutego na maj. W momencie, jak już byłem do CD Projektu zrekrutowany.
Zrekrutowany, dogadany, tak?
Więc w efekcie nie przyszedłem na premierę, tylko jeszcze na te ostatnie 3 miesiące.
Czyli na największe zatwierdzenie.
Dla PR-owca takie 3 miesiące przed premierą to jest naprawdę dużo pracy.
To jest największa robota, wtedy się wszystko odpala tak naprawdę.
Tak, to już było zaraz po tym, jak zaczęliśmy tę grę pokazywać w formie takiej grywalnej. Dziennikarze oglądali już nie tylko właśnie dema na sali kinowej, ale też mogli w tę grę zagrać, więc dla PR-owca to jest wtedy najwięcej pracy.
Myślałeś, przepraszam, że ci wejdę słowo, myślałeś w ogóle co teraz dalej? Bo nie zakładam, że zamierzasz się zabierać CD Projektu jakoś szybko. Chociaż to nigdy nie wiadomo, bo w życiu się różne rzeczy dzieją, ale co teraz jeszcze? Bo ty już jakby troszeczkę topka żeś tutaj obskoczył. W Polsce to już chyba nie masz za bardzo gdzie się ewakuować.
Ja myślę, że nie chciałbym się przeprowadzać z Polski przede wszystkim, bo po co?
Ale nie myślałeś o tym, żeby nawet jeszcze gdzieś
swoja
na
własna
etapie,
firma?
Wiesz, zastanawiania się, czy...
From the makers, from the advertisers of The Witcher.
And cyberpunk. Tak, ale właśnie, no czy jakby zagranica cię nigdy nie kusiła w tym sensie, że nie wiem, Bethesda czy jakiś inny Electronic Arts...
Electronic Arts to ma jedną grę.
Był taki etap, w którym myślałem o wyjeździe za granicę, do Europy Zachodniej, do Stanów. Byłem nawet w procesach takich rekrutacyjnych, które miały prowadzić w te dwa kierunki, ale ostatecznie stwierdziłem, że Polska to jest dobre miejsce.
No, daje też możliwości, prawda? Jednak pracujesz tam, gdzie pracujesz i co to...
Pracujesz przy największych globalnych
markach. Są to gry, których absolutnie nie mamy powodu się wstydzić i które wręcz unoszą ten kraj pod wieloma względami. No, na pewno jego rozpoznawalność i na pewno pracujesz przy rzeczach, które, jak to się mówi ładnie, są najlepszymi towarami eksportowymi, tak?
A z perspektywy czasu, co było najtrudniejszego i co było najfajniejszego jakby z perspektywy... Jak patrzysz na swoją karierę PR-owca z 20 latami zaraz.
Wiesz co, na pewno trudny był ten moment przejścia z jednej premiery w drugą, czyli z Dying Lighta w Wiedźmina, gdzie wychodzisz z projektu na premierę, kiedy ten projekt, jakby dla PR-owca to się nie kończy praca w momencie, jak gra wychodzi na rynek, tylko ona jeszcze trwa. Ja już niestety byłem umówiony tak z CD Projektem i z Techlandem po prostu, że w dniu, ostatnim dniu stycznia z firmy odchodzę i przechodzę do nowej i mówiąc krótko, zostawiłem za sobą Dying Light'a, a musiałem już wchodzić do Wiedźmina, czyli wychodzisz z jednego pociągu, który jedzie bardzo szybko i wsiadasz do drugiego, który już jedzie też bardzo szybko. Nie masz tego czasu na regenerację i na odpoczynek. To z perspektywy czasu jest ogólnie, jak o tym myślę, bardzo wyczerpujące.
Zawsze się powinno dać sobie przerwę.
Tak, musisz mieć taki czas, żeby się zregenerować, tak mentalnie nawet. Bo...
Czas na przełączenie się chociażby, nie?
Tak.
Bo
czyli to było najtrudniejsze, tak? Ta przesiadka.
Jedna z trudniejszych rzeczy na pewno.
Czyli od 1 lutego byłeś już zatrudniony w CD Projekcie, tak?
Pierwszy to była niedziela, natomiast drugi...
Drugi luty, no 02, ładnie się złożyło akurat, tak, prawda? Złożyło. W tym przypadku. I ile było maili na dzień dobry? Oprócz witamy na pokładzie.
Wiesz co, najlepsze było to, że pierwszy był w ogóle nie dotyczący jakby samego PR-u, nie dotyczący witamy na pokładzie, tylko był to mail skierowany do innej osoby, która nazywała się tak samo jak ja.
Na dzień dobry się pomylili.
Tak, na dzień dobry wysłali maila do programisty, który wtedy pracował przy Wiedźminie 3, który dokładnie nazywa się tak samo jak ja, Radosław Grabowski. Wysłali w sprawie jednego z feature'ów, który ten programista programował, że ten feature powinien być zaprogramowany w jakimś tam kierunku po prostu. Tak? Uwagi techniczne, więc ja na dzień dobry dostałem takiego maila.
A ty wtedy zaraz na co innego się umawiałem.
Rozszerzono mi nagle tutaj
zakres obowiązków. Dokładnie. Okej, okay, no i co? No i ten drugi dzień od razu jest to właściwie wskoczenie na pokład rozpędzającego się pociągu, oprócz tego, że przyszły jakieś gratulacje.
Że nie tonącego statku.
To prawda. Pamiętasz takie pierwsze zadanie związane właśnie już bezpośrednio z Wiedźminem?
Wiesz co, takie pierwsze, mhm. To po prostu usiadłem i zagrałem w grę. To znaczy, to jest takie zadanie, które można powiedzieć dostałem, ale które też sobie sam wyznaczyłem po prostu. Czyli wiem, że gra już jest w takiej formie, że można w nią zagrać, że można ją poznać. Nie miałem okazji wcześniej, no bo pracując u innego dewelopera przecież nie da rady.
No tak.
No to usiadłem i grałem tego Wiedźmina przez kilka dni po prostu, praktycznie bez przerwy, w takich godzinach pracy. No i dzięki temu mogłem tę grę lepiej poznać. Widziałem jeszcze, czego jej brakuje, na co będę musiał zwrócić uwagę. Zaplanować sobie, wiesz, pracę na najbliższe miesiące z,
Tomatą. Ale byłeś fanem w ogóle Wiedźmina?
Wiesz co, grałem w jedynkę jeszcze, jak pracowałem w gry online, bo wtedy mieliśmy naprawdę dużo kontentu, który powstawał naokoło Wiedźmina. Poradnik, dużo newsów, recenzje, artykuły takie wspierające wszystko. Bardzo, bardzo duże wydarzenie było to dla nas w 2007 roku, premiera Wiedźmina jedynki. W dwójkę grałem mniej, dopiero jak na Xboxie wyszła, tak na dobrą sprawę, bo już wtedy byłem graczem bardziej konsolowym. Nie miałem peceta, który by tę dwójkę pociągnął w najlepszych detalach, więc grałem na Xboxie, ale nie skończyłem tej dwójki w tamtym czasie jeszcze.
Okej, okay. No i trójka, to wiadomo jak to się skończyło, prawda? Ostatecznie, że jedna z najwyżej do tej pory ocenianych gier i też gier, które znajdują się w topce RPGów.
A ty jesteś w ogóle jednym z nielicznych w firmie, którzy grali w grę.
Wiesz co, myślę, że...
Deweloperzy nie grają w swoje
dużo, gry. Dużo osób gra w trakcie produkcji.
No tak, nie no, ale mówię jakby o skończonym
O skończonym, wiesz, mam taką anegdotę z przeszłości. Rozmawiałem kiedyś z programistą silnika właśnie w poprzedniej firmie, który opowiadał mi, że on sobie daje tak 10 lat na to, żeby ta gra już się uleżała na rynku. Dopiero wtedy gra w finalną wersję, taką skończoną. Natomiast... daje sobie po prostu te 10 lat przerwy od premiery, czyli gra do premiery w wersję taką, w jaka jest dostępna danego builda w danym dniu, kiedy się po prostu ten build zrobi, natomiast na premierę robi punkt odcięcia i potem 10 lat później dopiero gra.
Bardzo słuszne podejście.
No to teraz o tych siwych włosach możemy porozmawiać, która premiera przysporzyła ich więcej. Czy Wiedźmin 3, czy Cyberpunk 2077?
Co trudno powiedzieć. Myślę, że to jest genetyczne. To prawda jest, bo Tadek, jeszcze pamiętasz, jak znamy się od czasów przed CD projektowych, to kiedyś tych siwych włosów nie było. Natomiast teraz są. Myślę, że bardziej genetyczne sprawy, ale też oczywiście trochę stresu przy każdej rzeczy, którą się w PR-ze robi, bo PR to jest taka dziedzina, w której jest dużo nieoczekiwanych nerwów, z którymi musisz sobie poradzić jako PR-owiec. Musisz taką sytuacją zarządzić po prostu. I to, jak ją zarządzasz, powoduje też, że się możesz zdenerwować. Nawet jeśli denerwujesz się wewnętrznie i tego nie pokazujesz, to gdzieś tam potem te włosy na przykład mogą ci
się nagle objawić, tak. Prawda? Bo to jest dużo takiej pracy, której nie widać. Która musi zostać wykonana, prawda?
Jak wygląda planowanie komunikacji dla takiej gry jak Cyberpunk? Dla globalnego produktu, bo to jest chyba rzecz, która jest najbardziej jakby w tym wszystkim unikalna.
Bardzo skomplikowany i złożony proces i bardzo dobre pytanie. Nie powiem ci dokładnie, jak wygląda, bo musielibyśmy spędzić chyba kilka odcinków tego programu, żeby zaledwie, wiesz, podrapać po prostu powierzchnię, tak liznąć tego
mniej
tematu.
Mniej więcej.
Mniej więcej. Musisz zaplanować strategię taką ogólną, na poziomie bardzo ogólnym, potem wchodzisz w szczegóły, czyli w takie taktyki, załóżmy, i to planujesz nie tylko w PR-ze, planujesz to w innych działach, które tworzą komunikację. Mhm. Piszą te komunikacje, czy tworzą na przykład asety, czyli screenshoty, trailery, po prostu to jest bardzo taka skoordynowana robota, która trwa miesiące, czasami lata, której nie widać, to co ty, Radek, powiedziałeś. Mhm. I ostatecznie masz taki moment, jak mieliśmy w czerwcu w zeszłym roku, przepraszam, w tym roku, kiedy...
1.6.
Znaczy 1.6 było w zeszłym roku dokładnie, tak, Edge Runnersy. Natomiast w tym roku, jak ujawniliśmy, kiedy wychodzi Phantom Liberty, czy też Widmo Wolności i co będzie się wiązało dokładnie z tym dodatkiem. Więc miesiące pracy wcześniej, przed tym momentem, kiedy w czerwcu mówisz, dodatek wychodzi wtedy i wtedy, będzie miał takie i takie feature'y, tu jest trailer.
A w ogóle ile musisz się razy gryźć w język, prawda? Bo wiesz, że ten Podsiadło, wiesz, że ten Idris, wiesz, że ktoś, że mnóstwo różnych takich feature'ów, jak to się mówi ładnie, asetów, którymi można potem promować dany tytuł, a jednak przez wiele miesięcy nie można puścić pary z ust, tak? I,
no ale,
i
przecież są, ale przecież są kontrolowane przecieki.
Ale musisz się po prostu ten, no,
Radek, wstrzymać. Ty słyszałeś kiedykolwiek, mając tych kilkanaście, dziesiąt lat doświadczenia w branży, czy słyszałeś kiedykolwiek o kontrolowanych przeciekach?
Słyszałem, że takie mogły być. Natomiast...
Sam w życiu żeś nigdy z nim do czynienia nie miał.
Z kontrolowanym nie miałem. To jest niestety czasami jest tak, że myślisz, że coś jest kontrolowane, a to jest niestety często nieszczęśliwy wypadek.
Nie, no właśnie, znowu kolejne pytanie z tezą, dlatego że bardzo wiele osób uważa, że tak się robi marketing i PR do gier. Ja z drugiej strony wiem, że nie ma chyba niczego gorszego niż przeciek, bo to całkowicie wywala do góry nogami całą strategię komunikacyjną, którą macie. Nie?
Oznacza to dla ciebie dodatkowe godziny pracy, dodatkowy stres, być może więcej siwych włosów.
I jeszcze więcej siwych.
Nie chcesz tego, nie planujesz przecieków po prostu. Tak. Nie życzysz sobie ich jako PR-owiec. Nie chciałbyś być cały czas w kryzysie, który musisz zarządzać jako PR-owiec.
No, nie masz kontroli jeszcze tego wszystkiego, no bo to są informacje, które wychodzą tak gdzieś w ogóle. Nie wiesz, co wyszło, ile wyszło.
To jeszcze ten temat opłaconych recenzentów, tak? Jeżeli mówimy o przeciekach.
Właśnie,
to,
że... ilu recenzentom płaciłeś za recenzję?
Żadnemu.
Słyszałeś w ogóle kiedykolwiek o płatnej recenzji? Teraz podobno coś było z tym.
Jak pracowałem w mediach growych, to słyszałem takie rzeczy. Zarzucano często nam...
To oczywiście, ale czy dostałeś kiedykolwiek jakikolwiek czek z tego?
Nigdy.
No nigdy właśnie.
Oczywiście.
No to skąd to się bierze, tego rodzaju jakby...
A skąd się biorą teorie spiskowe?
Z powietrza.
Q je przecież.
Po prostu, no.
Q wszystko stworzył.
Matrix.
Nie, bo to są takie dwie najczęstsze właśnie rzeczy związane z PR-em. To jest to, że przecieki są planowane i że recenzje są opłacane. Jako były dziennikarz, bardzo bym chciał, żeby były opłacane.
Dobrze opłacane.
Wydawca ci opłacił recenzje, na przykład, tak. Zapłacił ci pensję. No właśnie,
zawsze są opłacone, tak? Opłacone.
Tylko właśnie nie tak jak teksty reklamowe.
Ale nie przez studio, tylko zazwyczaj przez pracodawcę. A masz jakiś taki dyżurny koszmar PR-owca?
Dyżurny koszmar myślę, że nie mam, ale jakbym miał teraz, wiesz, wertować w pamięci takie kryzysy, przez które przechodziłem, wiele ich było. Nie wszystkie dotyczyły gier, czasami dotyczyły takich rzeczy związanych po prostu z tym, jak działa firma. Czyli na przykład jeśli mieliśmy problem natury bezpieczeństwa informacji jakiś czas temu w CD Projekcie, to też była taka sprawa, która...
Wiem, dostałem mail, no, ten...
Jako PR-owiec też się musisz w tym odnaleźć po prostu, tak.
Czyli to też żeście ogarniali wy?
Dokładnie tak. Ostatecznie wszystko wpada w tę działkę PR-ową. Czy jest to PR gry, czy jest to PR studia, ostatecznie ten PR-owiec. Nie mówię tylko jeden tutaj, tylko cały zespół, bo tutaj oczywiście jestem przedstawicielem dużego zespołu, który tym zarządza.
Nigdy nie jest solowa robota. A co było najtrudniejsze po premierze Cybera? Jakby na co żeście... Jak żeście zobaczyli, że macie gorącą żabę, no bo to była gorąca żaba w pewnym momencie, nie da się ukryć, to jakby jaka była myśl przewodnia? Wiadomo, że jest dev, tak, który musi zrobić swoje, ale nad tym nie macie żadnej kontroli. Wy musicie wymyślić komunikację do tego i poradzić sobie z wkurzonymi ludźmi.
I jak to odbudować też
tak,
przy okazji,
co się robi wtedy?
Co się robi? Robisz rzeczy, które są tu i teraz ważne dla graczy, komunikujesz im rzeczy, na których im zależy tu i teraz oraz myślisz strategicznie na przyszłość, co możesz zrobić widząc, nad czym pracuje dev, jakie będą...
Mapa się w końcu zmniejsza, jak się jedzie. No, to pierwsze pytanie jednego z naszych wspólnych kolegów, jak zacząłem grać w 2.0, to było, czy mapa w końcu, jak się przyspiesza samochodem, to się zmniejsza.
To się zmniejsza.
To się zmniejsza, zmniejsza się.
Ale widzisz, gdy ty to już widzisz jako PR-owiec, zaczynasz to układać sobie w mapę i zastanawiasz się, no dobra, to kiedy możemy o tym powiedzieć po prostu, żeby to miało sens? Kiedy to będzie na tyle gotowe, że będziesz się gotowy z tym jako studio podzielić ze światem? No i to jest właśnie ta praca, która zajmuje miesiące, a czasami lata, o której nikomu nie możesz powiedzieć, aż do momentu, kiedy faktycznie już zaczynasz kampanię takiego produktu, jak Phantom Liberty, czy jak Cyberpunk 2.0, czy 1.6, czy 1.5.
No to były bardzo intensywne 3 lata, które musiały też zmienić nie tylko samą grę, poprawić te rzeczy, które wymagały tej poprawy, ale też gdzieś tam przeszliście całkiem sporą odbudowę wewnątrz, prawda, w samej organizacji.
No to prawda, firma się zmieniała, a poza tym pamiętajcie, że to jest tak, że nie tylko Cyberpunkiem cały CD Projekt żyje. Ten PR w CD Projekcie zajmuje się również rzeczami, które są naokoło gier, czyli jeśli robimy projekt pod tytułem Dziewczyny w grze, nowa edycja już wystartowała całkiem niedawno, też PR się do tego musi dotknąć. Jeśli robimy festiwal Promiseland w Łodzi, to PR też jest zaangażowany jakby w promocję tego festiwalu, więc...
Komunikacja musi dotknąć wszystkiego. Nie?
Tak. Więc siłą rzeczy, dlatego ten zespół jest taki duży i dlatego jest globalny, po prostu, że wszystkich tych rzeczy z bieżącej działalności, poza Cyberpunkiem, poza Wiedźminem, jak robiliśmy Wiedźmina wcześniej, musiał ten PR się w nie zaangażować i gdzieś ich dotknąć.
No, tym bardziej, że jako jedna z największych firm jesteście cały czas na celowniku, tak?
Właśnie, to utrudnia robotę. Jak bardzo to utrudnia robotę? Jak ktoś ci cały czas patrzy na ręce.
Wiesz co, nie wiem, czy to utrudnia. Mam takie wrażenie, że robiłem kiedyś statystykę, w której mi wyszło, że mniej więcej w każdym tygodniu, jakby średnio wziął w roku, to jest jakiś news o CD Projekcie. Dotyczący czegokolwiek, co CD Projekt robi, czy Wiedźmina, czy Cyberpunka, czy samego CD Projektu jako studia. To nie utrudnia, po prostu tylko to cię uczy bycia cały czas przytomnym, cały czas po prostu reagowania, ponieważ w PR-ze również musisz reagować na rzeczy, które się już pojawiają i których musisz dotknąć post factum. Nie możesz ich zaplanować, bo są takimi rzeczami, które pojawiają się nagle, niespodziewanie. I to nie jest trudne, tylko to jest coś, na co musisz być gotowy jako PR-owiec po prostu.
A co jest najtrudniejsze w robocie PR-owca, twoim zdaniem?
Myślę, że znowu nawiążę do tego, że bardzo o wielu rzeczach PR-owiec nie może powiedzieć. Nawet w momencie, jeśli już taki Phantom Liberty, czy takie widmo wolności już mamy na rynku de facto, to ja o wielu procesach, o wielu sprawach, jak powstawała kampania na przykład, nie mogę powiedzieć, a z której jestem dumny na przykład. Chciałbym to móc kiedyś zrobić.
Że z kimś się dogadał i coś się udało, ale to jest informacja, która...
Bardziej na przykład są takie informacje z zakresu know-how po prostu, które, wiesz, są informacjami strategicznymi, których po prostu nie możesz nikomu powiedzieć, a które świadczą o tym, że twoja robota potem jest dobra.
No jeszcze dodatkowym utrudnieniem jest to, że firma jest na giełdzie. Też wielu rzeczy nie można powiedzieć, albo trzeba je powiedzieć w odpowiedniej kolejności. To też jest jakby wymóg na przykład samej giełdy papierów wartościowych, że z pewnymi rzeczami musicie poczekać, bo trzeba się wstrzelić w jakiś kalendarz albo w jakąś procedurę. A patrząc na te 3 ostatnie lata, kiedy pomyślałeś sobie tak wewnętrznie na zasadzie, okej, mamy to, w sensie udało się odbudować, załóżmy, wizerunek, tak?
Wiesz co, na dobrą sprawę to pomyślałem to już w momencie, jak zrobiliśmy Summer Game Fest w tym roku. Pomyślałem, że mamy bardzo dobre pierwsze wrażenia zarówno z Phantom Liberty, z Widma Wolności, jak i z wersji Cyberpunka 2.0, więc pomyślałem, że dobrze, jesteśmy na dobrej drodze.
Tak, na zasadzie, tak?
Nie, że mamy to było jeszcze za wcześnie, powiedzmy sobie. Natomiast wtedy już pomyślałem, że okej, to jest dobry kurs, teraz musimy zrobić tak, żeby tym kursem dalej podążać i ostatecznie zrobić premierę.
Podobno devowie, w sensie game designerzy i programiści mówili, że z Phantom Liberty jest dobrze. Jak ja o tym usłyszałem, to sobie pomyślałem, że musi być bardzo dobrze, bo nie znam deva, który by mówił dobrze o swojej grze.
My o tym usłyszeliśmy w maju, tak plus
tak.
minus, prawda?
W maju już żeśmy mieli informację, że twórcy mówią, że cieszą, Phantom Liberty jest super, że w ogóle w końcu,
są zajarani
w końcu się udało.
Wiesz co, ja myślę, że wszyscy się po prostu cieszyliśmy i nie mogliśmy się doczekać na ten moment.
Skąd koniec? No. Że ten 23 tak miał 20 wyglądać, tak? Rok 20, tak jak teraz wygląda 23 w tym sensie?
Bardziej w tym sensie, że radość z tego, że pracujesz nad czymś przez długi czas, bo od tego 20 faktycznie do 23 to masz prawie 3 lata. No teraz będą mijały niedługo 3 lata od premiery Cyberpunka, tej bazowej wersji. I to jest ten moment, kiedy możesz powiedzieć jeszcze raz, mamy coś nowego. I to nie są tylko patche, bo przypominam wam, że wcześniej mieliśmy patch 1.5, czyli ten taki, który uruchamiał już grę natywnie na konsolach nowej generacji, na PS5 i na Xboxie.
1.6, który sprawił, że robiła się dobra.
1.6, który był z contentem Edge Runners połączony. Jakby. Tak. To było takie nowe życie dla Cyberpunka, jako dla brandu po prostu. Właśnie samo anime. Mhm. Dużo ekscytacji przy tym w ogóle było. No i potem wchodzisz już w 2.0, wchodzisz w Phantom Liberty, Widmo Wolności i widzisz, że to jest takie piękne domknięcie tych 3 lat pracy.
Ja mam pytanie techniczne, bo mnie to strasznie nurtuje, jak gram. Był dogrywany Keanu? Czy to już było nagrane wcześniej?
Keanu jest dograny.
Jest dograne, są nowe.
Tak, są nowe rzeczy.
Bo się zastanawiałem też, tam jest taki na początku moment, kiedy go wyciszają i sobie pomyślałem, o, wyciszyli go, żeby nie dogrywać, a potem on jednak się pojawia i dalej gada i tak, bo chyba jednak dograli.
To wiesz, to znaczy inaczej, wszyscy aktorzy, którzy musieli pracować...
Chcieli.
Których role się pojawiły w Widmie Wolności, to do tego nagrywania wrócili. No z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem Miłkareczka, który niestety nie mógł tej swojej roli odtworzyć.
I tutaj się pojawił ten news związany z AI, faktycznie, z wykorzystaniem AI, tak?
Tak jest. To znaczy, rodzina się zgodziła, rodzina zresztą jest bardzo zadowolona z efektów, rodzina Miłego Stareczka, który grał doktora Wiktora Wektora w Cyberpunku w bazowym, zgodziła się, żeby na podstawie jego głosu nowy aktor nagrał nowe linijki do Widma Wolności, które za pomocą algorytmów AI zostaną przetworzone tak, że on będzie brzmiał jak Miłek Reczek.
I to jest właśnie takie pierwsze wykorzystanie, tak, przynajmniej w polskiej grze, tego, co daje AI.
Nie wiem, czy pierwsze, ale na pewno jest to coś,
takie pierwsze potwierdzone, tak? Na tej zasadzie.
My i rodzina jesteśmy jakby dumni z tego, że to wyszło i że ta rola, ona mogła żyć jakby pomimo tego, że niestety już aktor nie jest z nami na tym świecie.
W ogóle widzisz... Tutaj pytanie z twojej jakby branży, z twojej kategorii. Jak widzisz stosowanie AI
w PR-ze? Tak?
No, w PR-ze.
Myślę, że AI w zawodzie PR-owca będzie dobre do syntezowania informacji, czyli zadasz takiemu czatowi pytanie o to, żeby syntezował ci newsy z danego dnia w formie one-pagera, który przeczytasz sobie jadąc w windzie i będziesz urządzony
jako asystent bardziej niż pracownik.
Bardziej jako narzędzie, które cię wspiera, niż jako narzędzie, które cię wyręcza w rzeczach po prostu, tak w sensie w twojej pracy faktycznej, bardziej które cię przygotowuje do czegoś.
A asety?
Myślę, że to jest za daleko, ponieważ wiesz, znaczy inaczej, asety to już nie jest PR, tylko to już jest bardziej marketing, czy też creative, jak to się już tak mówi. Natomiast nie wierzę w to, żebyś miał asety marketingowe robione przez AI z taką jakością, jaką masz.
Na razie, to ja zawsze mówię, na razie. Nie, ja sobie właśnie tak myślałem, bo jednak ty jakby masz ku temu narzędzia, tak? Znaczy ty jako PR-owiec w firmie, która ma tylko kilka tych projektów i do tego ma cały dział, który jest skierowany na to, żeby tworzyć.
A no bo to jest też wielkość firmy, prawda?
No dokładnie. Znaczy, to razy i tak i nie, bo w mojej firmie się zgadzam z Radkiem, że raczej nie zaryzykujesz stworzenia, nie wiem, screena z gry, tak, czy jakiegoś obrazka, który będzie ilustrował twoją notkę prasową. Nawet w przypadku małej gry nie zaryzykujesz oddania tego AI. Nie zaryzykujesz.
Nie uprościć nie. pewnych rzeczy? Nie.
Co innego, gdybyś pracował w agencji, która obsługuje wiele projektów, to tam już bym pewnie kombinował.
Tak? Znaczy, ale to jest szczególnie, wiecie, w przypadku takiej firmy jak CD Projekt, załóżmy, gdzie ta kultura tworzenia sztuki jest na tyle
jest bardzo ważna,
ważna dla firmy, dziękuję, że nie oddalibyśmy tego w ręce nikogo poza artystami.
Oni się chlubią tym, że ten rysunek jest narysowany przez człowieka.
Przez człowieka, nie przez AI, dokładnie. Chociaż AI. No, na pewno firma myśli o tym, w jaki sposób AI wykorzystać.
Zaprzeć do pracy.
Jak może się AI CD Projektowi i na co przydać.
Myślę, że każdy myśli o tym teraz po prostu. Jeśli robisz biznes w tej chwili, w tych latach, co teraz, kiedy AI się tak dynamicznie rozwija, to myślę, że nie jesteś na czasie, jeśli tego nie robisz.
Zgadza się.
A ty używasz? Właśnie czasami. Do takiego agregowania.
Czasami, żeby sprawdzić, co taki czat myśli sobie o rzeczach, które robimy. Zadaję mu różne pytania, różne prompty.
Jak sądzisz, czy twoim zdaniem CD Projekt przeszedł Redemption Arc?
Albo czy premiera Liberty jest
została,
udana?
Była udana, tak.
Lubię mu takie kolejna pytania mucha. Zadawać. Czasami raz miałem taki miesiąc na Twitterze, że zatrudniłem czata do napisania kilku tweetów za mnie i nikt się nie zorientował.
Serio?
Tak.
A Radek akurat lubi się bawić tymi techowymi rzeczami, jakby ty jesteś z technologią, co pan brat i lubisz eksperymentować.
No można tak powiedzieć. Myślę, że te technologie w PR-ze, eksperymenty, to jest takie coś, co pożenisz nieźle. No
to jest cudowna historia, prawda? Że z takiego chłopca do bicia, którym stała się nagle CD Projekt, znowu jest CD Projekt tym cudownym nastolatkiem, który daje no, fajne...
Chłopcem to on nigdy nie był, to był bardzo duży
znaczy,
dorosły.
To było cudowne dziecko, potem był chłopiec do
potem
bicia, bo
duży,
wszystko CD Projekt
to B. Był dorosły do bicia.
A potem już udało się jakby odkręcić
znaczy, dla mnie
historię.
To jest jakby cały czas dowód na to, że dobry produkt to się jednak wybroni. W sensie, że jak dopracujesz ten swój produkt...
Ale też mocno w niego wierzysz.
Ale
tak?
też znak, albo wiesz, wiesz że...
Tej wiary jest, nie zabrakło
jest albo przewóz, tak? W sensie, no. że musisz to zrobić, bo inaczej zatoniesz. Ale też jest dowód na to, że można uratować projekty, które na początku miały słaby start. Znaczy też ja z tym słabym startem zawsze...
Słaby w cudzysłowie.
Twierdził, że 10 milionów, czy tam nie wiem, 12 milionów na premierę, to nie jest słaby start, nawet jeżeli tam są słabe recenzje.
Wszystko względna kwestia, oczywiście.
Tak. Masz pieniądze na to, żeby dopracować później ten projekt.
Tak.
Tak, jakby masz, wiesz, bezpieczeństwo na to, żeby przy nim dalej siedzieć i dłubać. Ja wiem, że oczywiście to nie są te pieniądze tak czy inaczej by były i że to, ta wola była potrzebna przede wszystkim, ale jest to fajne właśnie spojrzenie na to, że jednak się udało i że ten Redemption też jest nie tylko w Halo Games.
Czekałem na to, aż skończysz myśl, bo myślałem, że powiesz, że dobre produkty to się same PR-ują, ale na szczęście tego nie powiedziałeś.
Nie. Nie, nie, nie. Za długo żyjemy na tej ziemi, za długo pracujemy w tej branży, żeby wiedzieć, że dobry produkt wcale nie oznacza, że on się sprzeda i że będzie miał dobry PR. Możesz mieć świetny produkt i on może mieć bardzo zły PR. Wiesz, ja na premierę z cyberem problemów nie miałem, tak?
Ja też nie miałem problemów.
Ja miałem jednego buga, którego się dawało bardzo łatwo ogarnąć. Oprócz tego, jak ja oceniał, to tylko i wyłącznie na podstawie mojego doświadczenia. W ogóle zero problemów, tak? Ale sam wiesz, jak na premierę było, ile trzeba było jednak roboty włożyć w to, żeby. Radziu, ponieważ dojeżdżamy nieubłaganie do końca programu, to musimy ci zadać pytanie i nie możesz powiedzieć, że premiera Cybera
albo
była największą moją.
Wysłanie maila do odkrytej grupy.
Albo
nadawców.
Wysłanie. Nie, to za banalne jest, tak? To
każdy... Mieliście takiego PR-owca, co wam kiedyś coś takiego powiedział?
Tak, to znaczy, nie jest ten poziom.
PR-owca, który tego nie zrobił?
Znam.
Nie mów, że jesteś PR-owcem, który tego nie...
Pamiętaj, Radosławowie
osoby nie powiem, natomiast myślę, że mam takich PR-owców w zespole, którzy nigdy tego nie zrobili.
Jeszcze. Miejmy nadzieję, że jeszcze, ale... bo miarą dobrego PR-owca jest to, że przynajmniej raz wysłał do wiadomości wszystkich.
To jest taka anegdota, którą myślę, że jak każdego PR-owca zapytasz, to będzie, ale to nie jest moja anegdota na dzisiaj.
Twoja największa fopa, proszę bardzo.
Tak jest. Czy to jest fopa? To myślę, że to jest fopa z perspektywy tej osoby, której to będzie dotyczyć. E3, targi w Los Angeles, 2019 rok. Pokazywaliśmy Cyberpunka w sali kinowej przed dużą grupą ludzi. Zawsze przychodziło tam 50-60 osób. Tłoczno. I wśród tych osób przychodzili tam dziennikarze, influencerzy i przychodzili też tacy ludzie ze świata show biznesu. Mhm. No i taki jeden człowiek był umówiony na konkretną godzinę. Taki amerykański komik, aktor, piosenkarz w jednym, można by powiedzieć. Odbierałem go z naszej recepcji, tylko że on nie przyszedł sam. Przyszedł z dziećmi.
A tutaj nagle
tak,
ma miejsca.
Ja go poprosiłem na stronę i mówię mu, stary, przyszedłeś z dziećmi, a my tutaj pokazujemy grę, która jest
18+.
Brutalna. Ona jest zdecydowanie 18+. I dużo brutalności w tym wszystkim było i mówię, że na pewno nie chciałbyś, żeby twoje dzieci to oglądały i to nie jest dla nich dobre środowisko. I on tak patrzy na mnie, tak zamrugał, nie był przyzwyczajony do takiej odpowiedzi. Po czym patrzy na swojego asystenta i mówi tak, to co następne? Asystent mówi, Doom Eternal. Mówi, dobra, idziemy. I z tymi dziećmi na tego Dooma poszedł.
Nie możesz powiedzieć?
Nie mogę powiedzieć.
Ej, widziałem identyczną akcję kiedyś w sklepie, gdzie pani oddawała gry i kupowała dla...
GTA,
Saints Row, Gears of War, dokładnie to samo. Radek, dziękujemy ci serdecznie, życzymy ci kolejnych 25 lat w branży.
Sukcesów, ciekawych Bany. Projektów.
Nie, to się cieszę, mówię. Znaczy się, że jest dla nas szansa starych, tak? Dokładnie. Że żyjemy, zobacz. I tak jak młodo wygląda cały czas, mimo tego, że...
Right back at you.
Dziękujemy pięknie. W takim razie Radek Grabowski był naszym gościem. Dziękuję.
Radziu.
I Tadziu.
Tadziu i Radio.
Program FOPA, wracamy za tydzień, pa, pa.